Rozdział siódmy. Przespawszy jedną noc w gospodzie, poszedłem do swego dawnego domu i wywołałem kaptacha. Nadbiegł kulejąc, z policzkiem spuchniętym od uderzenia, a gdy mnie zobaczył, zaczął płakać z radości swym jednym okiem i rzuciwszy mi się do stóp powiedział: — Wróciłem, panie, choć już sądziłem, że nie żyjesz. Myślałem bowiem, że gdybyś żył, z pewnością przyszedłbyś po więcej srebra i miedzi. Bo tak już jest, że ten, kto da raz, będzie musiał dawać zawsze. Ale ty nie przychodziłeś, więc kradłem dla ciebie od mego nowego pana, oby ciało jego rozpadło się, tyle, ile mogłem. Jak to widzisz po moim policzku i po kolanie, w które mnie wczoraj kopnął. A jego matka, krokodyl, oby rozpadła się w proch, groziła, że mnie sprzeda, to też żyje w wielkim strachu. Opuśćmy więc co prędzej ten niedobry dom i uciekajmy razem. Zawahałem się, a on pewnie źle zrozumiał moje wahanie, bo dodał: — Naprawdę ukradłem tyle, że przez jakiś czas mogę cię wyżywić, mój panie, a gdy moje pieniądze skończą się, mogę dla ciebie pracować, byleś tylko zabrał mnie stąd i wybawił z rąk matki krokodyla i jej potomstwa. — Przyszedłem jedynie po to, by ci zwrócić dług, kaptachu — powiedziałem, odliczając mu na dłoń złoto i srebro, wartości wielokrotnie większej niż suma, którą mi dał. Ale jeśli chcesz, mogę cię wykupić od twego pana i dać ci wolność, żebyś mógł pójść, dokąd zechcesz. Gdy kaptach poczuł w dłoni wagę złota i srebra, nie posiadał się z radości i choć był już starym człowiekiem, zaczął skakać, zupełnie zapominając o chorym kolanie. Potem jednak zawstydził się i rzekł: — Co prawda gorzko płakałem, oddając ci moje oszczędności, ale nie miej mi tego za złe. Gdybyś mnie wyzwolił, dokądże poszedłbym ja, który przez całe życie byłem niewolnikiem? Bez ciebie jestem jak ślepe kocie albo jak jagnię opuszczone przez matkę. Nie uchodzi też, żebyś trwonił cenne złoto na wykupienie mnie. Po cóż bowiem miałbyś kupować coś, co już jest twoje? Mrugał porozumiewawczo swym jednym okiem i robił chytre miny. Czekając na ciebie co dnia, dowiadywałem się o statki, ciągnął. Wielki okręt, który wygląda na sprawny do morskiej żeglugi, przygotowuje się właśnie, by odpłynąć do Simiry. Można by się chyba odważyć na jazdę nim, gdyby złożyć bogom obfite ofiary. Tak się tylko smutno składa, że jeszcze nie znalazłem żadnego dostatecznie mocnego boga, odkąd porzuciłem Amona, który narobił tyle nieszczęścia. Rozpytywałem się pilnie o rozmaitych bogów i próbowałem nawet nowego boga Faraona, którego świątynia jest znowu otwarta i licznie odwiedzana przez ludzi pragnących wejść w łaski u dworu. Opowiadają jednak, że Faraon ogłosił, iż Bóg jego żyje prawdą. Boję się więc, że jest to bardzo zrzędny Bóg, z którego chyba nie będę miał pożytku. Przypomniałem sobie znalezionego skarabeusza i dałem go kaptachowi, mówiąc: oto masz Boga, który jest bardzo silny, choć maleńki. Przechowuj go dobrze, myślę, że przyniesie nam szczęście, bo przecież już mam złoto w woreczku. Przebierz się zatem za Syryjczyka i uciekaj, jeśli chcesz, ale nie obwiniaj mnie, jeśli cię złapią jako zbiega. I niech ten mały Bóg ci dopomaga, bo może rzeczywiście lepiej oszczędzać naszych środków na zapłacenie podróży do Simiry. W Tebach bowiem, podobnie zresztą jak i gdzie indziej, jak w całym Egipcie, nie mogę spojrzeć nikomu w oczy. Wyjadę więc, bo przecież gdzieś muszę żyć i nigdy już nie wrócę do Teb. Ale kaptach odparł: najlepiej się nie zaklinać, mój panie, bo jutra nie zna nikt, a kto raz pił wodę z Nilu, nie potrafi ugasić pragnienia żadną inną wodą. Poza tym jednak jest twoje postanowienie rozsądne, a twoje myśli mądre. Jeszcze mądrzej zaś postępujesz, zabierając mnie z sobą, bo beze mnie jesteś jak dziecko, które samo nie umie zmienić swoich pieluszek. Nie wiem, co złego zrobiłeś, choć spuszczasz oczy, gdy o tym mówisz, ale jesteś jeszcze młody i kiedyś o tym zapomnisz. Uczynek człowieka jest bowiem jak kamień wrzucony do wody. Pluska głośno i robi kręgi na wodzie. Po chwili jednak woda znowu jest spokojna, a po kamieniu nie ma śladu. Tak też jest z pamięcią człowieka. Gdy minie dość czasu, wszyscy zapomną o tobie i twoim uczynku i będziesz mógł wrócić, a ja mam nadzieję, że będziesz wtedy tak bogaty i potężny, iż potrafisz obronić także i mnie, gdyby lista zbiegłych niewolników przypadkiem miała mi zgotować jakieś nieprzyjemności. Wyjeżdżam i nigdy nie wrócę. Oświadczyłem stanowczo, w tej samej chwili jednak chlebodawczyni kaptacha zawołała na niego krzykliwym głosem. Odszedłem i zaczekałem na niego na rogu ulicy. Po chwili nadszedł z koszykiem i niewielkim zawiniątkiem, pobrzękując w garści paru miedziakami.
Matka wszystkich krokodyli posłała mnie na targ po zakupy, oznajmił z wielką radością. Co prawda jak zwykle dała mi tyle, co kot napłakał, ale te parę miedziaków też coś znaczy w podróży, bo zdaje się, że Simira leży stąd bardzo daleko.
W zawiniątku miał strój i perukę. Poszliśmy na brzeg, gdzie przebrał się w sitowiu, ja zaś kupiłem mu wspaniałą laskę, jakich używają słudzy i gońcy możnych. Potem udaliśmy się do przystani, gdzie stały syryjskie statki i odszukaliśmy tam duży trzymasztowiec, na którym od dziobu do rufy biegła gruba jak ciało męża lina i z którego masztu powiewał proporczyk zwiastujący rychłe odpłynięcie. Kapitan był Syryjczykiem i wielce się ucieszył, usłyszawszy, że jestem lekarzem, bo bardzo poważał egipską sztukę lekarską, a wielu ludzi z jego załogi chorowało. Skarabeusz przyniósł nam rzeczywiście powodzenie, bo kapitan zapisał nas do okrętowej książki i nie wziął nic za podróż, także zapłaciliśmy tylko za posiłki. Od tej chwili Kaptach czcił Skarabeusza jak Boga, smarował go co dzień olejkami i nosił owiniętego w kosztowny materiał. Okręt odbił od przystani i niewolnicy zaczęli wiosłować. Po 18 dniach podróży dotarliśmy do granicy obu królestw, po dalszych zaś 18 dniach do miejsca, gdzie rzeka dzieli się na dwoje, by ujść do morza. A gdy minęły jeszcze 2 dni, ujrzeliśmy przed sobą morze. Po drodze mijaliśmy miasta i świątynie, oglądaliśmy pola i trzody bydła, ale bogactwo Egiptu nie cieszyło mego serca. Pragnąłem niecierpliwie, by podróż szła jak najszybciej i żebym nie widział już czarnej ziemi. Kiedy jednak przed nami pokazało się morze, Kaptach zaniepokoił się i zapytał, czy nie lepiej wysiąść na ląd i podróżować do Simiry drogą lądową, choć byłaby to droga trudna i mogliby nas napaść rabusie. Niepokój jego wzrósł jeszcze, gdy wioślarze i żeglarze stosownie do dobrego obyczaju zaczęli biadać i ranić sobie twarze ostrymi kamieniami, nie dbając o zakaz kapitana, który nie chciał straszyć podróżnych, a miał ich wielu. Okręt nasz nazywał się Karp Nilu. Kapitan kazał chłostać załogę, ale to wcale nie zmniejszało narzekań. Wielu podróżnych też zaczęło gorzko biadać i składać ofiary swoim bogom. Egipcjanie wołali na pomoc Amona, a Syryjczycy wyrywali sobie brody i wzywali Baala z Simiry, Sydonu, Byblosu i innych miast, zależnie od tego, skąd pochodzili. To też i ja wezwałem Kaptacha, żeby złożył ofiarę naszemu bogu. Skoro się boi, on zaś odwinął i wyjął świętego Skarabeusza ze skrawków materiału, rzucił się przed nim na twarz i cisnął do morza sztukę srebra, żeby przebłagać morskich bogów, płacząc tyleż nad sobą, co nad ową sztuką srebra. Żeglarze przestali wykrzykiwać i wciągnęli żagle, okręt zaczął się kołysać i przewalać z boku na bok, a wioślarze dostali piwa i chleba. Ale gdy okręt zaczął się kiwać, Kaptach poszarzał na twarzy i nic już nie wołał, tylko trzymał się kurczowo liny. Po jakimś czasie odezwał się do mnie jękliwym głosem, że żołądek podchodzi mu do gardła i że czuje bliską śmierć. Ale nie chce ganić mnie za to, żem go zwabił w tę podróż. Przebacza mi w nadziei, że bogowie będą też łagodni dla niego. Ma bowiem cichą nadzieję, że woda morska jest dostatecznie słona, by uchronić jego ciało i że dostanie się do kraju na zachodzie, gdy utonie. Żeglarze jednak, gdy usłyszeli jego słowa, śmieli się z niego, mówiąc, że w morzu pełno jest potworów, które połkną go, zanim nawet zdąży opaść na dno. Wiatr przybierał na sile i statek przewalał się coraz silniej na boki, a kapitan wypłynął tak daleko na pełne morze, że już wcale nie było widać brzegów. Wówczas ja zacząłem się niepokoić, bo nie rozumiałem, w jaki sposób znajdzie drogę do brzegu, skoro stracił go z oczu. I nie śmiałem się już z Kaptacha, lecz sam też czułem zawrót w głowie i gniecenie w dołku. Po jakimś czasie Kaptach zwymiotował i osunął się na pokład, a twarz jego zrobiła się zielona i nie mówił już ani słowa. Wtedy przeląkłem się. A gdy zobaczyłem, że także wielu innych podróżnych wymiotuje i zmienia się na twarzy i skarży się, że śmierć ich nadchodzi, pośpieszyłem do kapitana i powiedziałem mu, że bogowie widocznie przekleli jego statek, ponieważ mimo całej mojej sztuki lekarskiej na pokładzie wybuchła straszliwa zaraza. Toteż zaklinałem go, żeby zawrócił do brzegu, dopóki jeszcze potrafi odnaleźć jakiś brzeg, bo inaczej nie mogę jako lekarz odpowiadać za następstwa. Po wichrze zaś, który szalał koło nas i rzucał statkiem tak, że trzeszczało w spojeniach, powiedziałem, że jest okropny, jakkolwiek nie chce się mieszać do spraw należących do zawodu kapitana. Lecz kapitan uspokoił mnie i pocieszył,
że mamy tylko pomyślny wiatr, który sprawia, że podróż idzie szybko. To też nie powinienem kpić sobie z bogów, narzekając na pogodę. Ta zaś choroba, która wybuchła wśród podróżnych, z tego tylko wynika, że zapłaciwszy także za jedzenie podczas podróży, jedli ze zbytnią żarłocznością, co przysparzało poważnych strat domowi handlowemu w Simirze, który jest właścicielem okrętu. Z tej przyczyny armatorzy w Simirze złożyli pewnie ofiary odpowiednim morskim bogom, prosząc ich, aby podróżni nie mogli utrzymać pożywienia w żołądku i jak dzikie zwierzęta pustoszyć skromne okrętowe spiżarnie.
Jego wyjaśnienie nie pocieszyło mnie zbytnio i odważyłem się zapytać, czy rzeczywiście przypuszcza, że trafimy z powrotem do brzegu. Szybko bowiem robiło się ciemno. On jednak zapewnił mnie, że w swojej kajucie kapitańskiej ma całe mnóstwo rozmaitych bogów, którzy pomagają mu odnaleźć właściwy kierunek, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jeśli tylko w dzień widoczne jest słońce, a w nocy gwiazdy. Ale pewnie kłamał, mówiąc to, bo takich bogów chyba nie ma. To też szydziłem z niego i pytałem, co jest przyczyną, że nie zachorowałem tak jak inni podróżni. Odparł, że to całkiem naturalne, ponieważ zapłaciłem osobno za wyżywienie na okręcie i skutkiem tego nie przysparzam strat armatorom. O kaptachu zaś mówił, że inna jest sprawa ze sługami, którzy albo chorują, albo pozostają zdrowi, jak się wydarzy. Ale przysięgał mi na swoją brodę, że każdy podróżny będzie zdrów jak młoda kuska, gdy znowu stanie na stałym lądzie w Simirze, także nie potrzebuje się lękać o moją sławę lekarza. Było mi jednak trudno w to uwierzyć, gdy patrzyłem na męki podróżnych. Dlaczego ja nie rozchorowałem się tak ciężko, niełatwo powiedzieć. Chyba, że przyczyną tego było, iż natychmiast po urodzeniu kołysałem się na Nilu w łódeczce z Sitowia. Żadnego innego wytłumaczenia nie umiem znaleźć. Próbowałem pielęgnować kaptacha i innych podróżnych jak się dało. Ale gdy chciałem któregoś z nich poruszyć, przeklinali mnie, a gdy częstowałem kaptacha jedzeniem, żeby się wzmocnił, obracał twarz na bok, mlaszcząc ustami głośno jak hipopotam, aby wypróżnić swój brzuch, choć dawno już w nim nic nie było. Zapadła noc i w końcu usnąłem, choć przerażało mnie to, że statek giął się i przeraźliwie trzaskały żagle, gdy fale biły o boki okrętu. Tak przeszło kilka dni, lecz nikt z podróżnych nie umarł. Przeciwnie, wielu zaczęło znowu jeść i wałęsać się po pokładzie. Tylko kaptach leżał tam, gdzie padł i nie przyjmował jedzenia. Ale i on dawał oznaki życia. Mianowicie znowu zaczął się modlić do naszego skarabeusza, z czego wywnioskowałem, że i w nim zbudziła się nadzieja, iż mimo wszystko żywy dopłynie do lądu. A siódmego dnia podróży znowu zobaczyliśmy brzeg. I kapitan powiedział nam, że dzięki pomyślnemu wiatrowi ominął Joppę i Tyr i wziął kierunek prosto na Simirę. Skąd to jednak wiedział, nie umiałem wtedy wyjaśnić. W każdym razie następnego już dnia Simira ukazała się naszym oczom i kapitan złożył obfite ofiary morskim bogom i bogom w swojej kajucie. Zwinięto żagle, wioślarze wysunęli wiosła i okręt wpłynął do portu Simiry. A gdy znaleźliśmy się na spokojnej wodzie, kaptach powstał i zaklął się na skarabeusza, że nigdy już nie postawi stopy na pokładzie okrętu.